Kora Czarna.
W studiu gość, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, pan Bartosz Marczuk. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzisiaj o godzinie 11 w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu rozpoczyna się konferencja. Konferencja o tym, czy polityka rodzinna, czy rodzina jest wyzwaniem, czy też kosztem dla gmin. O tym będziemy jeszcze informować na antenie Radia Merkury. Chciałam pana zapytać na początek. Pan jest ojcem piątki już dzieci.
Pięciorga dzieci, tak.
Pięciorga, dobrze. Mówi się też o panu, że jest pan ojcem programu 500+.
No nie, ja jestem wykonawcą tego programu, ojcem oczywiście i matką tego programu, czy takimi bezpośrednimi dwoma matkami tego programu, czy mamami jest pani premier Beata Szydło i moja pani minister Elżbieta Rafalska. Ja odpowiadam za wdrożenie tego programu i za pilnowanie technicznie, żeby wszystko było z nim w porządku, choć oczywiście jestem z tego powodu, że rząd zdecydował się na taki krok, taki ukłon w kierunku rodzin i młodego pokolenia w Polsce, bo to trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, ogromnie zadowolony.
Na Twitterze pan się odwołał do danych GUS-u, pisząc, że spada liczba rodzin wielodzietnych w Polsce i wzrasta bezdzietność. Czy sytuacja rzeczywiście jest taka zła?
Znaczy, szanowni państwo, musimy sobie zdać sprawę z tego, że staliśmy się po prostu krajem jednaków. Znaczy, to, co mamy gdzieś w tyle głowy, wasze osoby jeszcze pewnie z naszego pokolenia, że takim standardem było 2 plus 2, przestało już obowiązywać. Blisko 5% rodzin w Polsce, które mają dzieci, ma tylko jedno dziecko. Także faktycznie sytuacja jest poważna. Tym bardziej, że niska dzietność to nie jest jedyny nasz problem demograficzny. Mamy też problem z wielką emigracją, z głównie młodych osób i z tym, że jesteśmy krajem niespecjalnie przyjaznym do przyjmowania imigrantów.
No ale wygląda na to, że tutaj sytuacja się zmienia, ponieważ to też informacje, między innymi z pana Twittera, że przyjeżdżają do nas Ukraińcy, nasze bezrobocie spada, co oznacza, że jakoś udaje się to pogodzić.
Oczywiście te trzy wyzwania demograficzne, czyli niska dzietność, no to mamy program 500+ i to bardzo dobrze. Wydaje się, że ten efekt pronatalistyczny tego programu, choć oczywiście na niego trzeba poczekać, będzie realizowany. Jeśli chodzi o kwestie związane z imigrantami, no to oczywiście mamy rzeczywiście niesamowitą wręcz sytuację taką, że po 10 miesiącach mamy na przykład już w tej chwili ponad milion tych tak zwanych oświadczeń powierzenia pracy, głównie Ukraińcom. Po prostu ich jest bardzo dużo w Polsce, uzupełniają luki na naszym rynku pracy, podczas gdy polskie bezrobocie jest rekordowo niskim poziomie. Jest na rekordowo niskim poziomie. Powinniśmy teraz wykonać drugi krok, czyli zacząć zastanawiać się, jak tych ludzi na stałe w Polsce osiedlać. Zwłaszcza jest to aktualne ze względu na to, że Unia Europejska zdecydowała się Ukraińcom przyznać bezwizowy ruch i zaraz oni będą ten ruch bezwizowy mieli. Natomiast rzeczywiście musimy patrzeć na, jeżeli chodzi o nasze wyzwania demograficzne, całościowo na te trzy problemy.
No tak, mówi pan o tym, że chodzi, że celem programu 500+ jest to, żeby rodziło się więcej dzieci, ale jest też wymieniany drugi cel, czyli podniesienie jakości życia, bo to wcale nie musi być tak, że w rodzinie urodzi się kolejne dziecko, tylko po prostu łatwiej będzie funkcjonowało się tam, gdzie tych dzieci jest więcej niż jedno. I wydaje mi się, że ten efekt już widać. Wzrost liczby urodzeń no też niby się ruszyło.
Ale to poczekajmy, bo mamy z racji, że tak powiem, biologii, nawet 2017 będzie takim testem.
Jeżeli chodzi o wzrost jakości życia, jeden z też cytat z komentarzy internautów, też widzę prawdziwe efekty programu 500+. Z każdą wizytą w sklepie czy na bazarze zostawiam tam więcej kasy, napisał jeden z internautów. Pan jest, tak jak powiedzieliśmy, ojcem pięciorga dzieci. Pobiera pan świadczenie, bo potwierdzał pan to w wielu rozmowach. U pana w rodzinie jakie efekty to 500+ wywołało i czy w ogóle jakiekolwiek? Czyli krótko mówiąc, pana rodzina więcej wydaje na bazarku, czy też oszczędzacie?
Znaczy zawsze unikam takich personalnych spostrzeżeń, ponieważ one mogą nie dawać obrazu całości, natomiast bez wątpienia...
Prawda, ale nie ulega wątpliwości, że skoro pan był wcześniej głosem eksperckim i doradzał w zakresie tych rodzin, które mają więcej niż trójkę dzieci, no nie da się ukryć, że ma to jakieś znaczenie, że ma pan doświadczenie w tym, jak administrować własną wielodzietną rodziną.
Absolutnie tak, no cieszę się, że pani mnie tak docenia, natomiast biorąc pod uwagę ten cel, o którym pani mówi, znaczy my cały czas powtarzamy o tych trzech głównych celach, czyli to jest dokładnie to, o czym pani mówi, czyli ten środkowy. Pierwszy pronatalistyczny, drugi inwestycje po prostu w kapitał ludzki. Coś, co brzydko ekonomiści tak nazywają, po prostu w ludzi. Znaczy nie ma nic cenniejszego niż ludzie i warto w nich inwestować. I wreszcie trzeci cel to jest redukcja zastraszająco wysokiego ubóstwa, często wręcz nędzy wśród najmłodszych Polaków. Polska nędza do 500+ miała tak naprawdę twarz dziecka. No i oczywiście ten drugi i trzeci cel absolutnie jest realizowany. Trzeci, no to nie trzeba nikogo przekonywać, że po prostu zaraz będziemy to widzieć pewnie w danych GUS-owskich, jak bardzo wśród dzieci maleje bieda. Natomiast rzeczywiście ten drugi cel, czyli inwestycja, to absolutnie potwierdzam. Znaczy to i zaraz przejdę może też do swojego osobistego doświadczenia, natomiast rzeczywiście z badań wynika z wszystkich naszych doświadczeń, wakacje wspólne, więcej edukacji, więcej zainteresowania dokształcaniem dzieci i to są badania na przykład CBOS-u, rekordowo na przykład duża liczba rodziców deklaruje, 61% rodziców deklaruje dodatkowe kształcenie i nawet właśnie teraz odwołując się do własnego doświadczenia, kiedy zapisałem syna do gimnazjum, to mówili mi, czy spostrzeżenia były takie, że właśnie, że w tych gimnazjach, które no niejako rekrutują, czy to są niepubliczne gimnazje, jest ogromne zainteresowanie tym, żeby tam dzieci się dostawały. Także rzeczywiście tutaj jest zmiana zmiana jakościowa.
Pan posłał dziecko do niepublicznego gimnazjum?
Tak, posłałem dziecko do niepublicznego gimnazjum. Nie z racji nawet tego, jakichś przerośniętych ambicji, tylko bardziej z racji takich, bym powiedział, i to też pewnie nad tym się trzeba zastanowić, jeżeli robi się politykę rodzinną, takich racji techniczno-organizacyjnych, jeśli ma się pięcioro dzieci, każdy z nich zaczyna o różnej porze lekcje, o różnej porze kończy i
myślałam,
trzeba...
Myślałam, że dlatego, że nie ma pan zaufania do takiej placówki publicznej.
Znaczy, to nie chodziło o brak zaufania, tylko chodziło po prostu o to, że jeżeli jest niepubliczna placówka, to pracuje po prostu od godziny 8 do popołudnia i codziennie na tą samą porę daje przerwę na dość długą na obiad, nie tak jak w publicznej placówce, gdzie one są zwykle 20-minutowe. I dzieci nawet nie zdążą zjeść po prostu tam posiłku.
No właśnie, a co do pracowania i to przez długie lata życia, tutaj robię wycieczkę w stronę pana poglądów na temat podwyższenia wieku emerytalnego. Jak pan tłumaczy swoim dzieciom, jak na przykład siedzicie na kanapie i jedno z dzieci mówi, tato, przecież ty nie chcesz obniżenia wieku emerytalnego, a pracujesz z ludźmi, którzy bardzo tego chcą. O co ci tak naprawdę chodzi?
No pozwoli pani, że uniknę odpowiedzi na to pytanie. Znaczy, ja nie zajmuję się w Ministerstwie Rodziny kwestiami związanymi z systemem ubezpieczeń społecznych. Po prostu zajmuję się sprawami demografii. No i też ciężko byłoby mi się z panią i ze wszystkimi słuchaczami dzielić moimi prywatnymi rozmowami z dziećmi.
Mówi pan jak urzędnik. Czy planuje pan karierę polityczną? A może już to się zaczęło?
Nie, absolutnie nie mam ani ambicji politycznych, ani nie planuję kariery politycznej. Staram się generalnie mówić i robić rzeczy, które są bardziej z natury eksperckiej i kwestii związanej z demografią. Tak jak pani wspomniała, zanim przyszedłem do ministerstwa przez lata, byłem publicystą, który się tym zajmował, ale również ekspertem Związku Dużych Rodzin 3+, ekspertem Instytutu Sobieskiego, który zajmował się polityką społeczną i służę po prostu swojemu krajowi i służę też swojej pani minister i rządowi swoją wiedzą i doświadczeniem na ten temat.
Ma pan wrażenie, że pana głos się liczy?
Ale pani zadaje osobiste pytania, jakbyśmy na kosetce.
Taki program, trochę
na kosetce
tak.
Niemalże byli. Staram się, żeby to, do czego przekonuję, żeby było też realizowane. No, jako powiedzmy sobie, na przykład przy okazji programu 500+, mogę powiedzieć, że bardzo mocno promowałem tę ideę, że polityka rodzinna nie jest tożsama z polityką socjalną i bardzo mocno optowałem przy tym, żeby nie wprowadzać górnego progu dochodowego przy świadczeniu 500+, czyli żeby to świadczenie od drugiego dziecka w górę miało charakter powszechny, zaopatrzeniowy, czyli z samej racji tego, że wychowujemy potomstwo, żeby takie pieniądze otrzymywać.
Tak sobie myślę, bo na początku mówiłam o bezdzietności, o tym, że to również wychodzi w badania Głównego Urzędu Statystycznego. To może, tak jak mówią niektórzy, byłoby całkiem słuszne, żeby pieniądze 500+ przeznaczać też na pierwsze dziecko, skoro opieramy się o takie badania.
pierwsze dziecko nie ma natury, znaczy decyzja o posiadaniu pierwszego dziecka, i to wynika z badań, wynika z ekspertyz, nie ma natury ekonomicznej, to znaczy nie jest to racja ekonomiczna. To jest bardziej kwestia mentalności, bardziej kwestia wyboru ścieżki życiowej, bardziej kwestia też możliwości. Umówmy się, że sporo par rzeczywiście w Polsce cierpi na niepłodność. Stąd uważam, że ta decyzja o tym, żeby od drugiego dziecka w górę płacić powszechnie, jest absolutnie zasadna. Jest ten program idealnie skalibrowany pod tym względem, czyli na pierwsze dziecko jest z kryterium dochodowym po to właśnie, żeby między innymi realizować ten trzeci cel, o którym mówiliśmy, redukcji ubóstwa wśród najmłodszych. Natomiast od drugiego dziecka w górę to jest bodziec rzeczywiście ekonomiczny, ponieważ sytuacja jest taka, że jak rodzice mają pierwsze dziecko i zetkną się z dość niską wciąż jednak jakością usług w Polsce, które oferują strefa publiczna, no to mówią sobie, że te doświadczenia skłaniają ich do tego, żeby drugiego dziecka nie posiadać. Natomiast jeżeli nie mają wsparcie ekonomiczne, to wydaje się, że to może w ten sposób pozytywny podziałać.
To może w takim razie należałoby odebrać 1000 złotych becikowego?
Znaczy ja od samego początku nie byłem i nie jestem entuzjastą becikowego, jeżeli chodzi o świadczenie powszechne, dlatego że jeśli wydaje się pieniądze publiczne, no to trzeba zastanawiać się nad celem wydawania tych pieniędzy. Jeżeli wydajemy pieniądze myśląc o tym, że kogoś 1000 złotych skłoni do tego, żeby posiadać potomstwo, no to pewnie nie jest to specjalnie powodem do tego, żeby tak myśleć. Natomiast pamiętajmy, że co do zasady to becikowe, czy to łączne becikowe, bo to jest to powszechne becikowe i to becikowe w formie dodatku dla tych osób mniej zamożnych, no to pamiętajmy, że tutaj akurat to dla tych osób mniej zamożnych to jednak to wsparcie się liczy, ponieważ mogą otrzymać 2000, no niejako takiego zastrzyku finansowego na początek. Pytanie, czy rzeczywiście jest tak, że nie można by było tych pieniędzy, które wydajemy na to powszechne, becikowe dla wszystkich, wydać na inną formę polityki na rzecz rodzin bardziej racjonalnie, choć oczywiście to jest bardziej mój osobisty pogląd niż kwestia jakichś planów ewentualnych zmian w tej materii.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Radiu Merkury. Był z nami wiceminister resortu rodziny, pracy i polityki społecznej, pan Bartosz Marczuk. Bardzo dziękuję za wizytę.
Dziękuję serdecznie.
A po wyjściu ze studia pan wiceminister udaje się do Urzędu Wojewódzkiego. Tak jak wspominałam, o godzinie 11 rozpoczyna się tam całodniowa konferencja na temat tego, w jaki sposób gminy czy samorządy powinny wspierać rodziny wielodzietne.
Mała Czarna.